Dzień dobry, bardzo mi miło zaprezentować Państwu nasze najnowsze dane, jeżeli chodzi o ubankowienie świadczeniobiorców. To jest proces, który wspieramy od wielu, wielu lat. Startowaliśmy z poziomu, można powiedzieć, 30% osób, które korzystały z transferu na rachunki bankowe. Było to na początku reformy emerytalnej, czyli w roku 1999. Jak to wygląda teraz? Postaram się Państwu pokrótce przybliżyć, a mam nadzieję, a wręcz jestem przekonany, że po zakończeniu tej konferencji za czas jakiś ukaże się prezentacja nieco głębsza, gdzie Pani Agnieszka Ksińska, która tam siedzi z tyłu, której bardzo serdecznie dziękuję za dane do tej prezentacji, za przygotowanie tej prezentacji, zaprezentuje w wielu szerszych przekrojach to, co możemy z naszych systemów wyczytać o naszych świadczeniobiorcach. Jeśli byśmy spojrzeli na to, jak wygląda ubankowienie? Powiedzcie mi proszę, zielony, duży. Najtrudniejszy mi pod latarnią. Jak wygląda w tej chwili ubankowienie naszych świadczeniobiorców? To gdybyśmy zerknęli tylko na emerytury, to ten tak zwany stary portfel, albo dotychczasowy portfel jest ubankowiony na poziomie 80% i 0,3. Natomiast te najnowsze emerytury przyznane w kwietniu, to już 91% naszych klientów, naszych emerytów wybierało bezgotówkową formę otrzymywania świadczeń. Przy rentach jest troszeczkę gorzej, no bo tu portfel rent inwalidzkich to ubankowienie na poziomie 76,7, nowych rent inwalidzkich 86,4, świadczeń rodzinnych, to już jest małe uprzedzenie, to są te świadczenia, które są relatywnie najmniej ubankowione, dotychczasowe stary portfel 65,2, nowy portfel 81,6. Jeżeli mówimy o świadczeniach tak zwanych krótkoterminowych, czyli o zasiłkach, to zasiłki chorobowe na poziomie 81,5, zasiłki macierzyńskie na poziomie 96,5% i zasiłki opiekuńcze na poziomie 97,7%. Spójrzmy na ten proces z nieco dłuższej perspektywy. Tu widać, że nie ma żadnych fajerwerków. Następuje powolny wzrost ubankowania wszystkich świadczeń. Mogę tylko przyznać i powiedzieć Państwu, że wszystkie nasze świadczenia przeciętnie, z wyłączeniem świadczeń transferowanych za granicą, bo tam dominują przelewy na rachunki bankowe, w tej chwili przekroczył już 78%. To naprawdę bardzo dobry wynik. Jeżeli chodzi o ubankowienie świadczeń nowych, to jest bardzo ciekawy proces. Tu już lepiej widać to, co się zdarzyło od 1 stycznia 2020 roku do końca kwietnia tego roku, kiedy te wszystkie świadczenia coraz chętniej były wybierane jako pierwsza forma, pierwsza opcja transfer na rachunki bankowe. Przy czym, tak jak Państwo zauważycie, jest pewna grupa świadczeń, których można powiedzieć, wysycenie ubankowieniem jest bardzo wysokie. To przede wszystkim mówimy o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych czy emeryturach pomostowych, bo to są te świadczenia, kiedy osoby albo pracowały w zawodzie, który wymaga zdecydowanie wysokiego wykształcenia, albo też przechodziły na pracę w warunkach szkodliwych, a przeważnie w dużych firmach. I te firmy zawsze dbały o to, aby wynagrodzenia trafiały na rachunki bankowe. Natomiast co jest ciekawe, to, co zadziało się właśnie od COVID-u, jaka była dynamika, jeżeli chodzi o nowo przyznawane świadczenia i wybory dotyczące przekazów, przelewów na rachunki bankowe. Jeśli za rok bazowy, za punkt startu wzięlibyśmy sobie 1 styczeń roku 2020, to zobaczcie Państwo, jaka była dynamika w roku covidowym. 5,7%, jeżeli chodzi o przyrost, o wybór dla nowo przyznawanych świadczeń emerytalno-rentowych, czyli tych długoterminowych. To naprawdę startowaliśmy z poziomu 77%, jeżeli chodzi o pierwszy wybór w styczniu roku 2020, a na koniec roku skończyliśmy z poziomem 81,4. Od tamtej pory mieliśmy w miarę stabilny wzrost, aż do początku tego roku, gdzie znowu przyspieszyło do poziomu 90,3%. Można powiedzieć, że dynamika w całym okresie wyniosła 17,2%. O ile pierwszy okres, czyli rok 2020, można dość łatwo tłumaczyć tym, że był to COVID i obawy osób związane z kontaktem z innymi ludźmi, preferencjami odnośnie odnośnie płatności i wyboru transferu bezgotówkowego. Tak w roku 2023 możemy zakładać, że tutaj mieliśmy nieco zwiększone przejście na emeryturę, więc była to pewna odwleczona w czasie decyzja osób, które były już mocno, mocno aktywne zawodowo. Jeżeli spojrzycie Państwo na świadczenia krótkoterminowe, to tutaj też mamy zdecydowany przyrost tego wskaźnika. Dynamika za lata 2015-2023 nie jest być może tak imponująca jak za ten nieco krótszy okres w przypadku świadczeń długoterminowych, ale też widzimy tutaj, że tendencja jest jedna. Nieważne, czy mówimy o świadczeniach rehabilitacyjnych, gdzie ta dynamika jest najwyższa, czy o zasiłku pogrzebowym, ale to, tak jak mówię, w każdym z tego typu świadczeń mamy do czynienia z bardzo znaczącym przyrostem, co jak gdyby przeczy temu poglądowi, że nasi klienci, zwłaszcza ci z pokolenia Silver, bo tak jak Państwo widzieliście, w tym momencie emerytury w 90% te nowe trafiają na konta, jakoś szczególnie odstają od reszty społeczeństwa, powiem więcej, wyróżniają się na korzyść. Gdybyśmy spojrzeli przez pryzmat ubankowienia emerytur, jeżeli chodzi o rozkład geograficzny, to tu zaczynają się dziać ciekawe rzeczy. Bo trzy najbardziej, można powiedzieć, ubankowione województwa, i tu jest w kolejności ubankowienia, będzie województwo opolskie, dolnośląskie i śląskie. Potem podlaskie i pomorskie. Najmniej ubankowione statystycznie świętokrzyskie, małopolskie i podkarpackie. Ale te regiony nie są jednorodne. Gdybyście Państwo spojrzeli na ten poziom ubankowienia z punktu widzenia poszczególnych powiatów, to widzimy, że na samym szczycie tego tak zwanego ubankowienia znajdują się powiaty z województwa śląskiego, dolnośląskiego i opolskiego. A więc przede wszystkim Jastrzębie Zdrój ze fantastycznym wskaźnikiem 91%, Żory 90,5%, Głogowski powiat z dolnośląskiego 89,8% i z opolskiego samo miasto Opole 89,2%. Dlaczego mówię o samym mieście Opolu? Część z Państwa się pewnie domyśla, a za kolejnych slajdach będzie to doskonale widać. I dla kontrastu 20 powiatów o najniższym wskaźniku bankowienia. Jak Państwo widzicie, tu już jest rozrzut zdecydowanie bardziej rozłożony. Można powiedzieć po tej takiej Polsce, jak się na to patrzymy, to tak troszeczkę widać trochę zaborów, tak? Zwłaszcza w kontekście tych podmiotów mniej ubankowionych. Więc można wysnuć wniosek, że to też trochę wynika z pewnych przyzwyczajeń, z pewnych tendencji, z pewnych relacji gospodarczych, które były preferowane, i to widać, że to do tej pory jeszcze całkiem nie zniknęło. Bardzo ciekawe jest, jak następowała zmiana wskaźnika ubankowienia emerytur, czyli jak Państwo spojrzycie na to, co się zadziało między końcem roku 2021 a końcem roku 2022, tak naprawdę mówimy o 12 miesiącach, to zobaczcie, że działania, które są podejmowane, edukacyjne, infrastrukturalne, uświadamiające, bo tak o okresie, czasami nawet wyjście do klienta sprawia, że nawet w tych regionach, a być może zwłaszcza w tych regionach, które do tej pory były nieco mniej ubankowione, ten wskaźnik ubankowienia bardzo szybko rośnie. Spójrzcie Państwo na te trzy województwa, czyli świętokrzyskie, małopolskie i podkarpackie. Tam mamy do czynienia z bardzo wysokim wskaźnikiem wzrostu ubankowienia. Co ciekawe, również na Podlasiu, który jest relatywnie dobrze ubankowiony, ten wskaźnik był przyrostek wskaźnika był bardzo wysoki. Jeżeli chodzi o ubankowienie według wieku i płci, to można powiedzieć, że tutaj, jeżeli chodzi o płeć, w zasadzie nie ma znaczenia. Oczywiście są różnice, ale one nie są jakieś diametralne. Widać, co się dzieje i można przypuszczać, dlaczego te osoby nieco starsze, ich poziom ubankowienia jest niższy. Po prostu wybierają tą formę bezgotówkową, wybierały wcześniej, a tak jak z naszych badań dotychczasowych płynęło, takim niezmiernie istotnym elementem w kontaktach z ludźmi jest właśnie nomen omen kontakt z ludźmi. Dlatego też tym naszym starszym świadczeniobiorcom, którzy nierzadko są już samotni, bardzo zależy na tym, żeby czasami móc z kimś po prostu porozmawiać. Jeżeli będziecie Państwo budowali produkty no właśnie funkcjonujące w tej sferze cyfrowej, to zawsze gdzieś warto mieć z tyłu głowy, że warto je uzupełnić o możliwość spotkania, porozmawiania z tak zwanym żywym człowiekiem w tym aspekcie w relacji, w kontaktach międzyludzkich ze sztuczną inteligencją bym nie przesadzał. I obiecane dwa wykresy, jeżeli chodzi o województwa. Dwa województwa. Spójrzcie Państwo, najbardziej ubankowione w Polsce województwo opolskie. Wskaźnik ubankowienia emerytur na poziomie 84,2, jeżeli chodzi o cały portfel. Jak to się rozkłada? Samo miasto Opole bardzo wysokie, bardzo wysoki poziom bankowienia, natomiast ten wianuszek osób, które dojeżdżają w domyśle do pracy do Opola, pewnie historycznie dojeżdżały, no bo teraz są już na świadczeniach na poziomie zdecydowanie niższym. No i ciekawostka, województwo mazowieckie, czyli województwo w którym się znajdujemy, też dość ciekawy rozkład, gdzie największe ubankowienie jest Warszawa, powiedziałbym blisko okolica, oraz samo miasto Płock. Można przypuszczać, z jakich powodów. Takimi trochę białymi plamami są południowe regiony województwa mazowieckiego i podobny case jak w przypadku Opola, samo miasto Radom bardzo dobrze ubankowiane, okolice Radomia. Zdecydowanie mniej. I na deser, jako ostatni slajd, próba powiązania albo wskazania, czy istnieje jakaś silna zależność między poziomem urbanizacji a ubankowienia. No bo gdzieś z tyłu głowy zawsze mieliśmy takie przekonanie, że to właśnie w tych obszarach, gdzie jest wysoka urbanizacja, czyli w domyśle wysoki dostęp do placówek, które posługują się tymi terminalami płatniczymi, gdzie można korzystać z bankomatów, ten poziom ubankowienia będzie musiał być wysoki. No i tu niespodzianka. Przywoływane już po raz kolejny województwo opolskie, gdzie wskaźnik urbanizacji na koniec 2022 roku wyniósł 53%, poziom bankowienia najwyższy. No powiedzmy, że śląskie i dolnośląskie w miarę się pokrywają, no ale znowu podlaskie, o którym wspominałem, poziom urbanizacji, bym powiedział, w strefach średnich, poziom bankowienia. Bardzo wysoki. Bardzo dziękuję. Potraktujcie to Państwo jako wstęp do naszego kolejnego panelu.